Dzień dobry. Dzisiaj w audycji Radia MPL gościmy pana Jana Marciniaka, który jest radnym gminy Mosina oraz przewodniczącym Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz jest też przewodniczącym Komisji do Spraw Monitorowania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminie Mosina. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Naszą rozmowę chciałabym zacząć od tego, co mieszkańcy sądzą w rozmowach z panem o życiu w Mosinie. Dobrze im się tutaj mieszka?
Generalnie myślę, że dobrze się mieszka. Mosina, w ogóle cała gmina, ale Mosina w szczególności posiada wszystko to, co mieszkańcowi jest do życia potrzebne. A więc bardzo dobrą sieć sklepów, jest ośrodek zdrowia, to znaczy spółki medyczne, które realizują swoją powinność, są banki, jest ich właśnie sporo. A więc krótko mówiąc, jeżeli chodzi o tą stronę, to mieszkaniec może być zadowolony. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię komfortu zamieszkania, w sensie dróg, które są bolączką Mosiny, nie tylko od wczoraj, to tutaj na pewno krytyka ze strony mieszkańców jest całkowicie uzasadniona.
Co mieszkańcy najczęściej krytykują?
No krytykują, jeżeli chodzi o drogi, stan rzeczy, a więc drogi nieutwardzone. Od dziesiątków lat niektóre drogi, powiedziałbym nawet może i 100 lat, niektóre drogi nie są nawet tknięte. Problem jest bardzo złożony i bardzo trudny. Oczywiście cała kwestia opiera się na, jak zwykle, braku funduszy, prawda? Ale tą kwestię można było w jakiś sposób uregulować poprzez zmniejszanie, że tak powiem, planowania przestrzennego, gdyż nowe plany zagospodarowania przestrzennego wywołują nowe drogi na dziewiczych terenach. Tam następnie mieszkańcy wykupują działki od właścicieli tych gruntów, pragną zamieszkać w miłej, sympatycznej okolicy i nie zdają sobie z tego sprawy, że realizacja utwardzenia drogi, która jest rzeczą pierwszorzędną i podstawową dla nich, jest nierealna do wykonania krótko po wprowadzeniu się tego mieszkańca. Mamy tych dróg nieutwardzonych setki kilometrów, jeżeli chodzi o całą gminę. I tego nie da się zrealizować w krótkim odstępie czasu. Niestety jest to przykre i to jest największa bolączka mieszkańców. Drugą, bardzo istotną, jeżeli chodzi o kwestię związaną z drogami, no to jest fatalna komunikacja, jeżeli chodzi o dojazd do Poznania, czy powiem z Poznania, z dwóch stron, od strony właśnie tutaj Lubonia, Puszczykowa i od strony Starołęki, Czapury, Biurek, kierunek Rogalinek i tak dalej. Jak Państwo świetnie wiedzą, w godzinach szczytu tworzą się tak niebywałe i niebotyczne korki. Dzisiaj, czy wczoraj bodajże, już miał się rozpocząć remont szosy poznańskiej na odcinku przed Mosiną, tak mówiąc bardzo oględnie, do torów kolejowych Osowa Góra. Ma być to ruch wahadłowy. Też Państwo sobie wyobrażacie, jak ruch wahadłowy wygląda. Mieliśmy przykład, kiedy budowany był most i jeszcze budowany jest most w Rogalinie, w Rogalinku. Nie są przygotowane objazdy ani przez inwestora, którym jest Zarząd Województwa Poznańskiego, jak również nie było tutaj w tym zakresie współdziałania z gminą Mosina. Burmistrz też nie wykazał się jakąkolwiek inicjatywą. Stąd będziemy mieć niebywały problem przez dłuższy okres czasu. Będzie przeoczenie mieszkańców uzasadnione całkowicie. Jednym z tematów, które ewentualnie pani być może później poruszy, to jest sprawa Czerwonki, która byłaby idealnym rozwiązaniem przy tego typu inwestycji, gdzie można było uciec, że tak powiem, w prawo, objechać tą część remontowanej drogi.
To może przejdźmy teraz do sprawy Czerwonki, bo od wielu lat mieszkańcy czekają na jej remont i czy w zasadzie można liczyć na wyremontowanie tego odcinka, który mógłby odciążyć Mosinę z korków, a mieszkańcom skrócić drogę do Krosna Dymaczewa, czy tam nawet Stęszewa? Jest jakaś szansa na to?
Realnie rzecz biorąc, może ja tylko jako radny mogę mówić o pewnej perspektywie tej kadencji, która się kończy raptem już w 2023 roku. Nie widzę żadnych szans. Do roku 2023 na pewno nie. Można by było tutaj mówić o historii tejże Czerwonki. Ona ma już swoją genezę sięgającą lat 2000, znaczy początków 2000 lat. Gmina wykupiła drogę, pas drogowy, jeszcze wówczas przynależny do właściciela prywatnego. Wszelkie wykupy do tej pory chyba pochłonęły kwotę 1 000 000 złotych i nic się nie dzieje. To znaczy w latach 2014, 15, 16 wykonano projekt, który właściwie jest do wyrzucenia. Nie był uzgadniany odpowiednio z województwem ani z powiatem. I powiat pewne kwestie narzucał, województwo pewne kwestie narzucało, gmina polemizowała z tymi instytucjami zupełnie bezzasadnie. Trzeba było przyjąć te rozwiązania i liczyć na skuteczną pomoc finansową, jeżeli chodzi o województwo i o powiat w realizacji tejże Czerwonki. Ale jest jak jest. W 2016 roku jeszcze wówczas wiceburmistrz Przemysław Mieloch w pewnym filmiku reklamowym, czy inaczej, może nie reklamowym, ale powiedzmy, że to była reklama ostatecznie, jesienią 2016 roku w tle, mając Czerwonkę, zakomunikował mieszkańcom Mosiny, że do jesieni 2018 roku, zwracam uwagę, jesień 2018 roku, gdyż w 2018 roku były kolejne wybory, w których, jak Państwo wiedzą, kandydował na burmistrza pan Przemysław Mieloch. A więc wtedy oznajmił wszystkim, że do 2018 roku, do jesieni, Czerwonka będzie wykonana. No, dzisiaj mamy rok 2022 i nie jest wykonana i wykonana na pewno w tej kadencji nie będzie. Niestety z przykrością stwierdzam, tak będzie. Proces projektowy trwa bardzo długo, uzgodnienia projektu i tak dalej, wybór wykonawców. Dzisiaj na dobrą sprawę nie ma w tej chwili jakiejkolwiek koncepcji, chociaż w budżecie gminy, nawet mam go ze sobą, jest w zadaniu inwestycyjnym wprowadzona na wniosek radnych pozycja związana z ulicą, z Czerwonką, dalej trasa, nazwijmy to oględnie, po torach kolejowych Osowa Góra, bo ten teren my jako gmina mamy przejąć od PKP. O tym też była mowa, nie wiem, czy Państwo wiedzą. Następnie kontynuując realizację tej drogi, wjeżdżamy, że tak powiem, w teren osiedla za Moreną, tak oględnie mówię, i za punktem obsługi samochodów, jeszcze wulkanizacji jest zarezerwowany pas drogowy i w tym miejscu ona miałaby dotykać drogi Mosina-Stęszew, dalej w tym miejscu ja sobie wyobrażam rondo, dalej prosto w kierunku osiedla numer 3, a więc tutaj, gdzie Państwo właściwie w części też macie biuro, i przechodzi budowa mostu nad kanałem Mosińskim. No i wchodzimy w teren osiedla numer 3 i w ten sposób, w jakiś sposób skutecznie budując tą obwodnicę, quasi obwodnicę, bo to nie jest obwodnica, uciekamy z centrum. Więc przykre, ale Czerwonka mimo zapewnień burmistrza, mimo starań radnych nie będzie w tej kadencji na pewno zbudowana.
Może uda się w kolejnej, czego życzyłabym sobie i mieszkańcom, ale też radni stoją przed decyzją uchwalenia nowego studium. Jakie zmiany są planowane? Czy coś niepokoi radnych w związku z nową uchwałą?
Obecne studium to jest rok 2010. Między 2010 a obecnym rokiem było sporo prób nowelizacji tego studium, ale propozycje burmistrza nie były przez radnych akceptowane. Dlaczego? Ja mogę powiedzieć tak z własnego punktu widzenia. Proszę Państwa, studium to jest olbrzymi dokument. Po pierwsze, jest to olbrzymia mapa, nie, w żaden sposób niezbyt dokładna, która charakteryzuje się tym, że gmina Mosina jest w różnych kolorach przedstawiona. Jeden kolor dotyczy mieszkaniówki, drugi zieleni, trzeci działalności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Lasów, prawda. Do tego jest olbrzymia część opisowa, z której zwykły mieszkaniec, jeżeli nie zdoła dotrzeć do tego dokumentu, to jest pozbawiony jakiejkolwiek wiedzy. Moim zdaniem studium, i o to będę wnioskował, nie powinno być teraz uchwalane z uwagi na to, że mieszkaniec gminy Mosina, w ogóle nie mówimy o mieście, on pozbawiony jest zasadniczej wiedzy, co studium mówi o jego działce. Bo wyobraźmy sobie, jest pani właścicielem działki, ta działka jest w jakiejś zabudowie mieszkaniowej i uważa pani, że ona nigdy nie może być dotknięta przez jakiekolwiek plany zagospodarowania przestrzennego. Otóż może być dotknięta. I mieszkaniec sobie wyobraża, że ta jego własność, ona nie będzie naruszana w żaden sposób, a może być naruszona. Dlatego też chciałbym, aby każdy mieszkaniec, każdy właściciel właściwie, tak, każdy właściciel gruntu, czy to mieszkaniowego gruntu, czy pod działalność gospodarczą, jakokolwiek inną, otrzymał informację jeszcze przed pracą zasadniczą, merytoryczną nad studium. Co o działce mówi studium? Co o działce danego właściciela mówi studium? Żeby on był uspokojony. Jeżeli dostanie informację, która go zaniepokoi, to wtedy może złożyć uzasadnioną uwagę do studium. Ale bez tej informacji on nie zdoła tego zrobić. Proszę panią, jeżeli pani by dzisiaj zrobiła sondaż w gminie Mosina, że coś takiego się dzieje w gminie, a więc praca nad studium, to myślę, że 90% by nie wiedziało, co to jest studium. I też te 90% by sobie nie wyobrażało, co to studium, o co tu chodzi, prawda, zupełnie ta nazwa nic temu mieszkańcowi nie powie. Plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan, może tak, ale też brak tej wiedzy. Proszę panią, są organizowane spotkania w sołectwach na ten temat. Bardzo dzisiaj wsie są bardzo liczne, prawda? Niektóre nawet mają ponad 3000 mieszkańców. Na zebraniach jest 20-30 osób. A gdzie reszta? A więc są ludzie niezainteresowani? Nie. Brak informacji. Jeżeli, proszę panią, burmistrz co roku wysyła urzędników lub osoby przez tych urzędników wskazanych do roznoszenia nakazów podatkowych, albo zawiadomień o zmianie stawki śmieciowej, na które wydaje się około 60-70 tysięcy złotych, bo te osoby otrzymują pewną gratyfikację finansową. Mówię o 70 tysiącach na przykład za roznoszenie nakazów podatkowych, decyzji podatkowych, bądź opłat związanych z zawiadomieniem związanym z zmianą opłaty za śmieci. To warto wydać te 70 tysięcy złotych i poinformować w ten sposób, krótko zwięzłą informacją, że działka numer geodezyjny taki i taki położony przy tej i takiej ulicy, obręb taki i taki, w studium jest, że tak powiem, nienaruszalna. To znaczy nadal pozostaje mieszkaniówką, prawda? Nadal pozostaje podzieloną społeczną i studium nie planuje jakichkolwiek zmian. Byłoby to bardzo dobre i podmiotowe traktowanie mieszkańców. A tak nie jest. A co generalnie nas niepokoi, bo właśnie zadała to pytanie, nie odpowiedziałem wprost. Proszę panią, studium jest rzeczą podstawową, bo na bazie studium, czy inaczej, później planując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, one muszą być zgodne ze studium. Prawda? A więc to jest podstawowy dokument, fundamentalny wprost dla ładu przestrzennego gminy. Oczywiście w gminie powinna być i mieszkaniówka, i działalność gospodarcza, i miejsca pod drogi, które ułatwią mieszkańcom poruszanie się, zlikwidują ewentualne korki związane z dojazdem do pracy, Poznań przede wszystkim. Ale tego nie ma. Na przykład jest znowu próba wprowadzenia na terenie zabudowy pod działalność gospodarczą przy ulicy Gałczyńskiego. Tam mamy Storenzo, mamy Rora, obiektów o dominancie bardzo wysokiej, ponad 45-metrowej. To jest bardzo duży obiekt, to jest bardzo wysoki obiekt. Mamy również podobne sytuacje planowanych, czy no planowanych, bo w studium planowanych, budów także w Krosinku. Krosinka to jest piękna, sympatyczna, turystyczna miejscowość na obrzeżach Parku Narodowego i nie wolno tam wprowadzać obiektów, potencjalnych obiektów, które mogą mieć wysokość maksymalnie do 108 metrów nad poziomem morza. Zwracam uwagę, nad poziomem morza, bo taki jest zapis, nad poziomem morza. Ja myślę, że burmistrz dążyłby najchętniej na przykład do, tutaj mamy temat punktów przeładunkowych, jeżeli chodzi o śmieci, do tego, to o czym myślał startując w 2008 roku do wyborów, rejon Mieczewa, Świątnik, zagospodarować pod działalność gospodarczą. Wyobrażał sobie jakieś, nie wiem, logistyczne, prawda, obiekty, hale magazynowe i tak dalej. Nie wiem, wpatrzony był w kurnik, prawda, gątki i tak dalej. Tak nie można. Tego typu obiekty, działalność gospodarcza, taka bardzo ekspansywna, ona ma rację bytu w gminach, przez które przebiega istotna arteria komunikacyjna, autostrada, droga ekspresowa, droga krajowa i tak dalej, ale nie tutaj. Tu jest piękna gmina, cudowna, z pięknymi swoimi walorami krajobrazowymi. Traktujmy to jako nasze bogactwo, a nie jako coś, co mamy za chwilę zlikwidować, zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. Takie projektowanie, czy takie planowanie budownictwa, czy w ogóle przestrzeni w gminie, jest moim zdaniem zbrodnią na pięknym fragmencie, jeżeli chodzi o ten obszar Mieczewo, Świątniki, Rogalin. Już w tej chwili odzywają się i Muzeum Narodowe, prawda, krótko mówiąc pałac w Rogalinie, także radni z tego obszaru, którzy w żaden sposób nie chcą doprowadzić do realizacji tam punktu przeładunkowego odpadów komunalnych. Jest to temat trudny, bo na pewno punkt przeładunkowy w jakiś sposób, mówię, być może, bo dzisiaj przy szalejących cenach nie wiadomo, jak to wpłynie na stawkę, którą płacimy, może spowodować, że opłata trochę się zmniejszy, ale w to nie wierzę, w związku z tym, że powtarzam, w tej chwili wszystko jest droższe, idzie w górę, paliwo coraz droższe, samochody, eksploatacja i tak dalej, i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, żeby tam cokolwiek było. A ponadto tego typu przedsięwzięcia muszą i powinny być przede wszystkim konsultowane z okolicznymi mieszkańcami, sobectwami, jak Mieczewo, Świątnik, Rogalin, a tego się nie robi.
Chciałabym teraz przejść do spółki basenowej, czyli spółki Park Strzelnica, która, jak wiemy, rozwiązała się i prace nad basenem, na którego powstanie liczyli mieszkańcy, zakończyły się fiaskiem. Dlaczego tak się stało?
Po pierwsze, spółkę basenową, tak zwaną basenową, powołała rada na wniosek burmistrza. No, bardzo minimalną przewagą, bodajże jednego czy dwóch głosów. Nie będę wracał do genezy, do lat 2014, 15, 16, gdzie według słów burmistrza, który optował za budową tejże pływalni, basenu, koszt miał się zamknąć w granicach 12 milionów złotych. No, kiedy decydowaliśmy ostatecznie o rozwiązaniu uchwałą, mówię o radzie oczywiście, tejże spółki, no to już się mówi o kwocie 35 do 40 milionów złotych. Dzisiaj być może to już będzie 50-55 milionów, jeżeli chodzi o obecne ceny, prawda? I teraz pytanie. Oczywiście nie kwestionuję chęci ze strony pewnej, nawet sporej grupy mieszkańców, głównie być może młodego pokolenia, ale nie tylko, którym to by było naprawdę na rękę. No, dlaczego mają jeździć do Poznania, do Kurnika, do Puszczykowa, do Śremu, jak mogliby mieć możliwość popływania tutaj na terenie miasta. Ale tutaj dotykamy znowuż spraw inwestycji głównie infrastrukturalnych, a więc na terenie gminy brakuje jeszcze sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, dróg, prawda, tych naszych kochanych dróg. I to legło u podstaw, żeby zakończyć temat spółki basenowej, czy inaczej, tego projektu na tym etapie. I spółka basenowa, a więc ona się tak konkretnie nazywa Park Strzelnica, nie, ona została jakby rozwiązana. W tej chwili jest etap związany z ostatecznym jej wykreśleniem z KRS-u i tak dalej, i tak dalej. I ona będzie, że tak powiem, wchłonięta przez Zakład Usług Komunalnych, spółka z o.o. Więc mówiąc konkretnie, temat jakby nie umarł, prawda? On gdzieś tam funkcjonuje, istnieje. Ale jeżeli ktoś chciałby właściwie tak uzyskać odpowiedź, co dalej, to znowu wrócę do tej kwestii kadencji, do końca 2023 roku na pewno basen nie będzie, nawet nie rozpocznie się jego budowa.
Przed chwilą pan wspomniał o spółce Zakładu Usług Komunalnych. Ostatnio wiele się tam dzieje w spółce ZUPUK. Czy funkcjonuje ona poprawnie?
Ona realizuje pewne zadania ważne. Przede wszystkim odbiór odpadów komunalnych, w tym oczywiście segregacja odpadów. Zajmuje się transportem publicznym, zajmuje się przewozem dzieci do szkół. Posiada stację diagnostyczną. I znowuż powiem tak, dla przeciętnego mieszkańca to on ocenia spółkę ZUK czy PUK, bo PUK właśnie zajmuje się odpadami komunalnymi, ocenia po tym, czy w danym dniu, kiedy ma tą informację, że będzie odbierane kubły, czy będą te kuby rzeczywiście odebrane w terminie. I ja mogę mówić po sobie. Może raz zdarzyło się w ostatnich kilku latach, że w terminie nie został odebrany kubeł. To są różne względy. Może się niestety, ale samochód zepsuć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które nie można ich zaplanować. Pani, rozumiem, pytanie dąży do tego, czy ta w samej spółce coś się dzieje złego. Tego to ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo każdy z pracowników tejże spółki może oceniać sytuację w spółce w sposób subiektywny. A takie do końca wiedzy nie mam. Wiem tylko, że po dość krótkim właściwie okresie prezesowania przez pana Jana Gurgona, to pani zapewne wie, bo o tym państwa gazeta donosiła, no nastąpił tam, nazwijmy to, rokosz, prawda, ze strony pracowników, którzy byli niezadowoleni z zarządzania tą spółką przez prezesa, pana Jana Gurgona. Padały tam pewne takie oskarżenia o złe odzywanie się do pracowników i tak dalej, i tak dalej. Ja nie byłem świadkiem tego stanu rzeczy. Być może tak było, być może nie. Jeżeli oczywiście tak było, jakikolwiek przejaw niegrzecznego zachowania się, czy odezwania się prezesa, czy kogokolwiek, jakiegoś kierownika, prawda, do podwładnego jest naganne i tutaj nie ma o czym mówić. No ale to spowodowało, że został pan Jan Gurgun odwołany. Burmistrz uznał, że stracił do pana Gurguna zaufanie i w tej chwili mamy, jak pani wie, prezesa w osobie pani Moniki Kujawskiej, byłej sekretarz. Wcześniej pracownika biura rady. Także awans jest kolosalny, prawda? Jest prezesem dwóch spółek, ZUK-u i PUK-u. Śledzę państwa gazetę internetową i papierową i w ostatnim czasie poruszacie szereg problemów związanych z Zakładem Usług Komunalnych. Pani prezes ustosunkowuje się do pewnych, prawda, państwa pytań, bądź w ogóle całego materiału, który przygotowujecie. No dobrze, że odpowiada, prawda? Dobrze, że zajmuje głos. Można z tym głosem polemizować, bądź nie. No szkoda, tylko ja zawsze żałuję, że na tego typu ciekawej stronie internetowej, jaką jest Państwa Gazeta, bardzo mało osób występuje z imienia i nazwiska, prawda? Bo to by była bardzo sympatyczna polemika, jeżeli ktoś by występował z imienia i nazwiska, można by było miło, sympatycznie, konstruktywnie w karmie dyskutować. A tutaj w związku z tym, że występują osoby, które mają taki nick lub inny, to starają się dać bardziej dopiec temu prezesowi, tam burmistrzowi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, uzasadniony sposób czy nie, to pozostawiam to. Pozostawiam to czytelnikom. W każdym razie trudno mi powiedzieć. Każdy odbiera działalność czy to urzędu, czy to zakładu komunalnego pod kątem własnego doświadczenia. Jeżeli on pójdzie do urzędu i ma jakieś sprawy do załatwienia i ona będzie załatwiona sprawnie, szybko, to mówi urząd, co wy chcecie od urzędu, prawda? Wszystko okej. I niewątpliwie takich spraw jest wiele, bo wiele spraw jest załatwionych sprawnie, szybko i profesjonalnie i pod względem merytorycznym dobrze. Nagłaśniane są sprawy, które przez urząd są załatwione nie w terminie, nie w sposób taki, powiedziałbym, transparentny, bo zawsze byłem za tym, że jeżeli jakiemuś wnioskodawcy, mieszkańcowi, który zainteresowany jest rozwiązaniem swojego problemu, chce przygotować się, czy przygotowuje się pewną decyzję negatywną dla niego, to najpierw tego mieszkańca poproś do tego urzędu, do tego biura. Wytłumacz mu, dlaczego przygotowujesz decyzję negatywną, która dla niego jest bardzo ważna, tak? Znaczy ta cała sytuacja jest bardzo ważna, on sobie zaplanował coś, a urząd mu za chwilę to zblokuje. I być może, że taka rozmowa by go przygotowała na tą negatywną, mało że przygotowała, ale uświadomiła mu, że niestety, ale bracie, no nie możemy załatwić tego tematu, tak jak sobie ty ewentualnie życzysz, bo prawo na to nie pozwala. Rzecz jasna, że takie praktyki właściwie są niestosowane. Urząd realizuje to w ten sposób, że daje decyzję negatywną, od której oczywiście jest możliwość odwoływania się do instancji różnych, prawda? Ale to jest, na przykład, to jest pewna katorga, droga przez mękę. Ten człowiek nie posiłkować się prawnikiem pewnym. No, to koszty są związane i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze raz wrócę do tego. Nasz stosunek do instancji urzędowych, jakichkolwiek spółek gminnych, wynika z naszego bezpośredniego doświadczenia.
Pani prezes spółek, pani Monika Kujawska, przesłała do naszej redakcji list, w którym zapowiada powstanie BIP-u. Czy jest on potrzebny? Czy mieszkańcom pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie tej spółki, bo wspomnę tylko tyle, że do tej pory korzystał z BIP-u gminnego. Teraz będą to osobne koszty. Czy jest to potrzebne, czy nie?
Proszę Panią, ten temat mi jest dobrze znany, bo notabene wystąpiłem z interpelacją do burmistrza. Ustawa związana z dostępem do informacji publicznej zobowiązuje, proszę Panią, wszystkie spółki gminne, nie tylko urząd oczywiście, ale wszystkie spółki gminne, spółki prawa handlowego gminy, jednoosobowe spółki prawa handlowego gminy, gdzie właścicielem jest burmistrz, do zamieszczenia czy opracowania BIP-u na swojej stronie. I to dotyczy zakładu komunalnego, zakładu usług komunalnych, przedsiębiorstwa usług komunalnych, to dotyczy Towarzystwa Budownictwa Społecznego, to dotyczy jeszcze, bo powinno być założone, spółki Park Strzelnica. W żadnej z tych spółek BIP nie istnieje. Jeżeli pani prezes Kujawska pisze, że poczyni te kroki, to naprawdę, przepraszam, ale nie robi żadnej łaski, bo prawo zobowiązuje. To, że namiastka BIP-u, bo to nie jest BIP, jest na stronie Urzędu Gminy i tam są te spółki wymienione, to nie jest BIP, to jest pewna informacja o spółce, wszystko. Także, proszę Panią, w konsekwencji można by było nawet pisać do odpowiednich organów, że burmistrz jako właściciel prawda, tychże spółek, nie realizuje ustawowego obowiązku. Prawda? To jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie. Ta deklaracja ze strony pani prezes Kujawskiej być może wynika, no, między innymi, mam nadzieję, także z mojej interpelacji, ale może też, bo tam inni radni też o tym wspominają. Nie może być tak, że ustawa nakazuje, a my tego nie realizujemy. W czym problem, żeby BIP założyć? W czym problem? Kilka złotych? Nie, no, przepraszam bardzo. Premanioł, Zakład Usług Komunalnych, przedsiębiorstwo, jak mówi niejednokrotnie pani prezes, ma się finansowo dobrze. Także te parę złotych naprawdę nie spowoduje krachu w tymże przedsiębiorstwie, w tejże spółce, jednej i drugiej. Nie, nie, my mówimy o kwotach rzędu kilku tysięcy złotych, nie mówimy o nie wiem, dziesiątkach czy setkach tysięcy. Także to jest nieporozumienie. Mają być BIP-y i do tego będziemy dążyć. My jako radni będziemy do tego dążyć. Będziemy naciskać burmistrza, żeby to zrealizował zgodnie, powtarzam, z ustawą. Ja dostałem tą informację, właśnie też taką odpowiedź, że spółki korzystają ze strony gminy. No, przepraszam bardzo.
Zostaje nam czekać na rozwój sytuacji. Chciałabym zapytać, jaka jest obecnie atmosfera w urzędzie, ponieważ pamiętamy niedawne zmiany kadrowe na stanowisku właśnie skarbnika i sekretarza. Czy istnieją nadal problemy pracownicze wewnątrz magistratu?
No, zauważamy ten problem jako radni. Zauważamy. Bardzo, bardzo w ostatnim czasie, w ostatnim roku nastąpiła duża ilość odejść z urzędu. I to odejść bardzo, nazwijmy to, ważnych stanowiskowo pracowników. Co legło u podstaw? Ja z żadną z tych osób nie rozmawiałem. Burmistrz, to mi się nie podoba, twierdzi, że z uwagi na to, że rada stara się nie podnosić budżetu wynagrodzeniowego, nie wynagrodzeń poszczególnych pracowników, tylko budżetu jako takiego na cały rok, ogranicza możliwość jemu, jeżeli chodzi o podwyżki. Co jest moim zdaniem nieprawdą. Proszę panią, kierownicy w Urzędzie Gminy w Mosinie zarabiają w granicach 8-9 tysięcy złotych brutto. Inspektorzy, a więc pracownicy, w granicach 4,5 do 5 tysięcy brutto. Pytanie, czy to jest garza godna, czy niegodna. Jeżeli ktoś zarabia przez 2-3 lata 8 tysięcy, to może chciałby zarabiać za chwilę 9, a może i 10, tak? Taka jest natura człowieka. Tylko my jesteśmy odpowiedzialni za publiczne pieniądze. Pracownik urzędu, proszę panią, poza tym, bo moim zdaniem zarabia, wszyscy zarabiają godne pieniądze. Poza tym mają, proszę panią, trzynastkę. Mają odprawy emerytalne, to sześciomiesięczne. Mają jubileuszówki. Od strony tej, nazwijmy to, zabezpieczenia finansowego, to w urzędach gmin i w ogóle instytucjach, nazwijmy to, publicznych na terenie kraju, pracownicy mają bardzo, ale to bardzo interesujące pensje i, nazwijmy to, wszelkie kwestie związane właśnie z tymi odprawami, jubileuszami i tak dalej. Mają bardzo ciekawy i dość wysoki odpis funduszu socjalnego. Proszę panią, jaki, przepraszam bardzo, pracownik ciężko wykonujący swoje obowiązki, na budowie gdzieś tam, prawda, w jakiejś firmie pracującej. Czy on ma takie możliwości? Nie ma. Niejednokrotnie oni są zatrudniani na najniższej kwocie, prawda, ewentualnie właściciel im reguluje to premiami, jeżeli jest dobry interes, prawda, za chwilę. A więc sprzeda ten dom, czy wybuduje ten dom, zarobi. Także ja odrzucam kwestię, że w Urzędzie Gminy w Mosinie źle się zarabia. Odrzucam. To jest dla mnie nieporozumienie. Mhm. To jest dla mnie nieporozumienie.
W takim razie, co mogło być powodem odchodzenia pracowników?
To znaczy, to jest moja sugestia, ja odrzucam, ale czy konkretny pracownik, który odchodzi, nie bierze pod uwagę swojego wynagrodzenia? Na pewno bierze. I to, co mówiłem przed chwilą, jak zarabia 8, chce zarabiać 10. Jeżeli ma tą wiedzę i jest dobrym pracownikiem, ma dużą profesjonalną wiedzę w danym zakresie, to być może, że przechodzi do... Bo nie idzie tak sobie. Nagle rzucam wszystko z urzędu i odchodzę, prawda? On ma już na pewno zabezpieczoną pracę w innym miejscu. Być może zagodniejsze pieniądze. Być może, a być może nie. Być może nawet ma za mniejsze pieniądze, ale to, o czym pani wspomniała, może atmosfera w urzędzie jest nie taka. Być może pani pamięta, była taka sytuacja wokół pani skarbnik, prawda?
Nie pamiętam.
Pamięta pani, tak. Tam był nawet, nie wiem, jeden dzień protestu, czy dwa, gdzie wszyscy pracownicy przyszli na czarno ubrani. Pracownicy się, czy to w 100%, to nie powiem, ale większość na pewno, chciała odejścia pani skarbnik. Ona była stosunkowo nie miała dużego stażu pracy tutaj w urzędzie gminy, ale no i burmistrz zwolnił, czy inaczej, za porozumieniem stron doszli do tegoż porozumienia i pani skarbnik odeszła na bardzo krótko, prawda? Na bardzo krótko. Po bardzo krótkim okresie wróciła. Wróciła. Tyle sobie wiem, to pani skarbnik przyszła z prawnikami do pana burmistrza i za chwilę wróciła. Tak? Tak to wyglądało. Dzisiaj jest taka sytuacja, jaka jest. A więc coś wówczas nie funkcjonowało, jeżeli chodzi o kwestie personalne. Czy pan burmistrz, czy zastępcy mają taki stosunek do pracowników? Takiej wiedzy nie posiadam. Nie posiadam, naprawdę. No jak pracownicy tego, że pewnie sprzedają, prawda? Czy to nam, radnym, może gdzieś komuś tam na ucho ktoś coś powie, ale nie wiem. Dzisiaj jest sytuacja taka, jaka jest, chociażby w bośnickim urzędzie, jak pani właśnie to pytanie, które pani zadała, powiem tak, że w latach 90., których miałem do 2002 roku, miałem możliwość pracy w urzędzie mosińskim, to proszę panią, tam nikt nie odszedł. A jeżeli chodzi o pensje, to były, nazwijmy to, nie takie bardzo okazałe, takie ciekawe, prawda? To był zupełnie inny czas. Byliśmy zupełnie w innym miejscu wówczas. Nie byliśmy w Unii Europejskiej. Polska dopiero była na dorobku, prawda? W 90 roku były wybory samorządowe. Pieniędzy nie było dużo. Budżet gminy to była kwota rzędu 30 milionów złotych. A na początku to było 13 milionów. Dzisiaj mamy 180 milionów, prawda? Oczywiście to są kwestie nieporównywalne. Mosina, gmina się zaczęła tak rozwijać od połowy 2000 lat. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Możliwość wyjazdu, prawda? Masa osób wyjechało za granicę, tam zarobiło pieniądze, wróciło, kupowało nieruchomości, budowało, sprzedawało i tak dalej, i tak dalej. Dużo założyło działalność gospodarczą. Nie. Także to był zupełnie też inny świat. Jak wszedłem do urzędu w roku 90, to było 400 pracowników. Jak odchodziliśmy, było 406. Dziś jest 114.
A jaki jest pana zdaniem stosunek burmistrza do rady?
Proszę panią, każdy burmistrz, myślę, że nie będę odosobniony, każdy burmistrz na terenie kraju chciałby, żeby rady nie było. Bo rada według niego, a tym bardziej jak jest jeszcze taka po części opozycyjna, czy ma większość opozycja w radzie, no to jemu dość trudno się pracuje. W innych radach okolicznych to sesje trwają 2 godziny, 1,5 godziny i do domu, prawda? No, widzę Puszczykowo chociażby, nie? Mała gmina, znaczy mała, ma 15 radnych, tylko bo ona jest do 20 tysięcy mieszkańców, bo ponad 20 tysięcy mieszkańców to już radnych jest 21. My utrudniamy burmistrzowi, ale utrudniamy burmistrzowi w dobrze pojętym interesie gminy. Bo nie może być tak, że jedna osoba ma panaceum na wszelkie bolączki w gminie. Burmistrz jest organem wykonawczym, a rada jest organem uchwałodawczym. My stanowimy prawo. My stanowimy prawo. Burmistrz też w swoim zakresie stanowi prawo, ale to najważniejsze prawo stanowimy my. Budżet gminy, pozwolimy sobie przynieść to, projekt uchwały budżetowo, projekt uchwały budżetowej, która będzie omawiana na najbliższej sesji czwartkowej. To jest propozycja burmistrza. My do tego mamy się ustosunkować. My musimy powiedzieć, czy akceptujemy ten dokument, czy nie. Bo budżet gminy to jest właściwie dokument źródło. Z tego źródła wychodzą inne kwestie. Jak kwestie finansowe my uporządkujemy, to może będzie lepiej. Burmistrz chce ten budżet zrealizować tak, jak on sobie to wymarzył. A my mówimy, chwila, spokojnie, nie tak szybko, pomyślmy. Jest bardzo dużo wydatków bieżących. Budżet gminy dzieli się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Jeżeli wydatki inwestycyjne, a więc tak zwane majątkowe, które są fundamentem rozwoju gminy, które są trampoliną rozwoju gminy, stanowią 10% całego budżetu, to jest nieporozumienie. Wydatki bieżące to jest wszystko, wie pani, to są wszystkie wynagrodzenia, pochodne, to jest zapłata za energię, za wodę, za kanalizację, utrzymanie szkół, przedszkoli, urzędu i tak dalej, i tak dalej. To jest zbyt drogie. To jest zbyt drogie. Znowu nie chcę wracać do czasów, w którym miałem możliwość pracy. To na koniec naszej przygody z gminą w roku 2002, to myśmy 30% budżetu, całego budżetu, wydatków budżetowych przeznaczali na inwestycje. Dzisiaj jest 10%. A powtarzam, nie mieliśmy żadnych możliwości, bo nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, żadnych polskich ładów nie było, żadnych tego typu grantów. Nie było tego. Myśmy musieli budować kanalizację. Dzisiaj to wszystko robi akwanet, wodę i tak dalej, i tak dalej. Mosina oczywiście, że wtedy wyglądała skromniej niż w tej chwili, bo byliśmy cały czas na dorobku. Także burmistrz chciałby, żeby Rada głosowała za jego pomysłami oczywiście. I jeżeli utrudniamy dobrze pojętym interesie, powtarzam, no to burmistrz tego jest niezadowolony.
Kończąc naszą rozmowę, chciałabym jeszcze zapytać o to, że w Mosinie obiecuje się dużo inwestycji, ale tak naprawdę wiele rzeczy jest obiecanych, a mało robionych. Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego tak się dzieje? No mówiąc tak wprost, to z uwagi na ograniczone fundusze. Jeżeli przed chwilą powiedziałem, że na wydatki bieżące przeznacza się około 80%, no to zostaje 20%. Te 20% przy budżecie 180 milionów, no to jest 20%, no około tam 20 milionów złotych jakby własnych środków finansowych, nie mówię o środkach, które przyjdą z zewnątrz, wspierając pewne inwestycje z tego Polskiego Ładu, czy innych tego typu, Funduszu Dróg Lokalnych i tak dalej, i tak dalej. No taką inwestycją obiecaną, nie wiem, czy ją pani ma na myśli, to był basen, to była Czerwonka. Jeżeli już Czerwonkę, ważna sprawa. No, niezrealizowana, także powiedziałem, dlaczego wcześniej, prawda? A z drugiej strony, kampania wyborcza i może krótko po kampanii wyborczej zawsze niesie ze sobą obiecanki, krótko mówiąc. Burmistrz czy kandydat na burmistrza jeździ po wsiach, prawda, po mieście, spotkania z mieszkańcami i obiecuje, to zrobimy. No dobrze, zrobimy, ale kiedy zrobimy, prawda? To trzeba doprecyzować. No, na pewno za 20 lat zrobimy jakąś ulicę, która dzisiaj jest traktowana po macoszemu. Trzeba zawsze burmistrza trzymać za język. To, co powie, niech z tego się wytłumaczy. Oczywiście, że on na końcu kadencji powie, no z przyczyn obiektywnych tego nie mógł zrobić, bo to, bo tamto, bo radni przeszkadzali, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Takie są rozmowy. i takie być może będą rozmowy. Także ja, proszę panią, w tej Radzie jestem zwolennikiem i cały czas do tego dążę. I w jaki sposób mi się to udało, że zaczynamy czytać budżet paragraf po paragrafie. Rozważamy każdą kwotę, bo aby dobrze poznać budżet, trzeba wiedzieć, co dany paragraf, o czym dany paragraf mówi, co za nim się kryje. Mówiąc krótko, zanim wydamy złotówkę, obejrzymy ją dwa razy, naprawdę. Bo dysponujemy wielką siłą i także bronią, mając do dyspozycji pieniądze podatnika. Traktuj te pieniądze tak, jak traktujesz swoje, że tak powiem, domowe środki finansowe. Nie szalej ponad stan. Masz tyle, ile masz. No ale gminy, także i Mosińska, zadłuża się, obligacje, prawda, bo one dopiero spinają budżet. Nie róbmy tak, nie musimy obligacji brać. Tnijmy wydatki bieżące. To jest krótka piłka i najbardziej skuteczna. Dlaczego my mamy obligacjami wspierać banki? Przecież my płacimy olbrzymie odsetki. Obligacje stały się modne, tak też w latach 2000. No i tak trwają i cały czas te obligacje. Bez tych obligacji nie można było zamknąć budżetu. Czy pani jako właścicielka domu, odpowiedzialna za rodzinę, nie wiem, zamarzy sobie za Mercedesem i pójdzie pani do banku po kredyt na tego Mercedesa?
Oczywiście nie.
Oczywiście nie, bo będzie pani spłacać całe życie. Co innego mieszkania, prawda? Młodzi ludzie potrzebują mieszkań. Ale też to jest ja patrzę z przerażeniem, jak ci młodzi ludzie, małżonkowie, partnerzy, prawda, idą do banku, biorą kredyt hipoteczny na 400 tysięcy złotych, wchodzą do tego mieszkania jeszcze w stanie deweloperskim, muszą je wykończyć, to mieszkanie. I biedni do 60 roku życia będą spłacać coraz wyższe raty kredytu. Smutne to jest. Powinno ruszyć budownictwo komunalne. To jest jedno z naszych zadań wpisanych do ustawy. Budownictwo komunalne, które mądre, fajne, sympatyczne. Nie takie, które powoduje, że my musielibyśmy co roku znowu do utrzymania tej substancji dopłacać. Nie. Ją powinni utrzymać lokatorzy. Ale niech te domy będą ładne, piękne, słoneczne, jasne. I niech młode pokolenie tam się wprowadzi. Dlaczego ja w ostatnim informatorze Mosińskim napisałem ze sprawozdania komisji, dlaczego dzisiaj mamy rynek dewelopera? Rynek dewelopera to pięknie wykorzystuje dla swego wzbogacania się. Gminy cieszą się, bo deweloper wybuduje, a jakim kosztem dla tych mieszkańców? Nie można tego taniej zrobić. Dlaczego? Niech mieszkaniec ma alternatywę przede wszystkim. Bo być może jego rata kredytu, czy inaczej opłaty czynszowe plus media i tak dalej, będą podobne co do tych deweloperskich, ale nie będzie musiał brać tego kredytu szalonego. Jestem za tym, żeby mieszkania były na wynajem, prawda? Żeby się nie wiązał człowiek z olbrzymim obciążeniem finansowym. To powoduje bardzo poważne konsekwencje dla rodzin. Bo jak następuje problem z pracą, bo dzisiaj jak idę do banku, powiedzmy małżonka i mąż mają zdolność kredytową, pracują, ile zarabiają, ale za chwilę chodzi problem, bo dany zakład likwiduje się, prawda, albo tego pracownika czy małżonkę zwalniają, prawda, brak pieniędzy, aby spłacać kredyt, co wówczas? Bank wchodzi na hipotekę, a pani, przepraszam, mówiła pani, ci małżonkowie, że to powiem ci pan, gdzie mają pójść wtedy? Do rodziców wracają. Nie funkcjonuje to w sposób normalny.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji był pan Jan Marciniak, radny gminy Mosina. Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za miłą rozmowę, ciekawe pytania. Mam nadzieję, że Byłem dobrze słyszalny i moje odpowiedzi były jasne i klarowne. Dziękuję bardzo.